A teraz debiut radiowy, przynajmniej w Radiu Wnet, czy w ogóle debiut radiowy?
Może nie radiowy, już było się w UKSW, ale Radio Wnet pierwszy raz.
Maciej Jastrzębski i przegląd prasy arabskiej. Dwa słowa może pan o sobie powiedzieć?
Z przyjemnością. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jestem ekspertem Centrum Studiów Polska Azja. Absolwentem arabistyki UW na poziomie licencjackim. Ukończyłem stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie St. Andrews. Jestem tutaj dzisiaj dla państwa, żeby zaprezentować państwu najważniejsze wydarzenia, o których mówi Al Arabiya i kanał Al Jazeera, dwa główne kanały informacyjne świata arabskiego.
Po angielsku czy po arabsku pan ich słuchał?
Po arabsku przede wszystkim.
No to zaczynamy.
Więc zacznijmy od Al Arabiya. Mamy tutaj kilka informacji, może zacznę od tych mniej oczywistych. Al Arabiya powstała jako kontra do kanału Al Jazeera i między innymi skupia się na wiadomościach mniej kontrowersyjnych, mniej drastycznych i tworzy taki obraz informacji mediów arabskich bardziej codzienny. Niemniej nie unika też informacji na temat konfliktów zbrojnych, do których przejdziemy zaraz. Pierwsze, co się rzuciło w oczy, to odnalezienie ludzkiego palca. A ten ludzki palec został odnaleziony w Niecce, która niegdyś była jeziorem. Niecka ta znajduje się niedaleko Tal al-Ghada, to jest na wschód od miasta Tajma w północno-zachodniej prowincji Tabuk w Królestwie Arabii Saudyjskiej. I palec ów, oczywiście kość, odnalazła grupa archeologów saudyjsko-niemieckich. Palec ten datowany jest na 83 tysiące lat przed naszą erą, co jest odkryciem przełomowym. I rzuca to nowe światło tak naprawdę na Arabię Saudyjską jako kolebkę plemienia domowego. Tabuk był znany. Pierwsze świadectwo o jego istnieniu datuje się na 2000 lat przed naszą erą. Tam znaleziono ceramiki malowane typu Kurajaja, a poświadczenie pierwsze źródłowe w pismach to roczniki asyryjskiego króla Tiglat-Pilesara III. To jest 744.
To jest część jakiejś polityki historycznej jakiegoś państwa, czy co to jest?
Archeologia służy kilku celom tak naprawdę. Oczywiście poszerzanie naszej świadomości na temat filogenezy człowieka, na temat historii ludzkości. A co z tym się wiąże? Na przykład polityka historyczna też, zwrócenie uwagi na kraj, na Arabię Saudyjską jako istotną. Też można tutaj sprowadzać więcej naukowców, więcej specjalistów. Ponadto
i więcej samolotów. Może co w tych mediach arabskojęzycznych, arabskich mediach mówi się na temat konfliktu w Syrii, bo to pewno jest temat numer jeden.
Tak, otóż Al Arabiya podała oczywiście informację o zawieszonej tudzież unoszącej się jeszcze w przestrzeni ważącej się decyzji prezydenta Trumpa. Natomiast cała narracja prowadzona przez Al Arabiya jest raczej neutralna bądź ciążąca na stronę obozu amerykańskiego. Tutaj jest wspomniany rzekomy atak rosyjski przy użyciu gazów trujących na mieszkańców Dumy, czyli tego miasta, które znajduje się na obrzeżach Damaszku. Cóż, zostały podane informacje wynikające z wypowiedzi rzecznika prasowego Białego Domu, pani Sarah Sanders, która powiedziała, że wszystkie opcje już zostały wyłożone na stół i teraz losy syryjskiego konfliktu się ważą. Czy będzie ta ingerencja Stanów, czy też nie i co z tym jest związane.
Czyli w tym kanale telewizyjnym jest taka sama narracja jak opowieść o konflikcie, jak, nie wiem, w CNN czy w takich mediach głównego nurtu światowego.
Poniekąd tak, natomiast kanał ten jest zlokalizowany w Emiratach Arabskich, więc ten przebieg informacji...
A kto jest właścicielem tego kanału?
Właścicielem kanału jest grupa MCC Media, natomiast jest to pewien kontrast w stosunku do Al Jazeera, która jest w pełni finansowana przez Emira Kataru. I to właśnie jest pewnym zarzewiem kontrowersji wobec treści i jakości informacji, które Al Jazeera może przekazywać swoim odbiorcom, tak w świecie arabskim, jak i na całym globie.
A na co Al Jazeera zwraca uwagę, jeśli chodzi o konflikt w Syrii?
Al Jazeera zwraca uwagę przede wszystkim na brak jednoznaczności w tym, jakie wydarzenia miały miejsce de facto w Syrii. Czyli mówimy tutaj przede wszystkim o tym ataku, który nie jest, do którego nie przyznaje się Rosja, która uważa, że ów atak był symulacją, że jest to po prostu nagranie, że jest to reżyserowane.
Ale ten ton komentarza, jaki jest, czy jest coś takiego jak główny ton komentarza?
Tak, główny ton komentarza jest taki, że jednak ten obóz rosyjski jest tym bardziej pozytywnym. Taką informacją dosyć ciekawą, którą podała Al Jazeera, jest wieść o wycofaniu się okrętów marynarki wojennej Rosji z portu rosyjskiego w Tortozie. Tam pozostała teraz tylko jedna łódź podwodna, natomiast okręt desantowy i fregata opuściły port.
Może wypłynęły na szerokie wody, z których lepiej widać przyszłą miejsce ewentualnego konfliktu. Jeszcze byłoby ważne zdarzenie to, co się działo w Strefie Gazy, czyli na granicy izraelsko-palestyńskiej. Jakie tam były obrazki pokazywane, jakie obrazy były pokazywane, jaki był komentarz do tych zdarzeń?
Ten komentarz Al Jazeera w tym momencie schowała pod informacjami na temat fatwy. Fatwy, która została wydana na temat samej Jerozolimy. I owa fatwa mniej więcej ma następujący wydźwięk. Jerozolima i meczet Al-Aqsa, czyli meczet Kopuła na Skale, nigdy nie przestaną być muzułmańskie. Jakiekolwiek próby sprzedania ziemi swoich przodków, czyli Palestyńczyków, muzułmanów, czy też próba udzielenia, wypożyczenia jej, są jednoznaczne z bluźnierstwem, z grzechem i są niewyobrażalne i niedopuszczalne. I mufti Jerozolimy właśnie w takich słowach ten konflikt teraz zrelacjonował tak naprawdę.
I o tym i jest taka fatwa wypowiedziana i wtedy jest co? Dyskusja w Al Jazeera na temat tej fatwy, czy słuszna, czy niesłuszna, czy po prostu muzułmanie to przyjmują do wiadomości?
To zależy od muzułmanina. Otóż w Al Jazeera dyskusji jako takiej nie ma. Można mówić na temat konsekwencji to, jak to domino dalej się ułoży. Natomiast o słuszności raczej się nie mówi. Z fatwą jest tak, że każdy muzułmanin podlega jakiejś szkole interpretacji koranicznej. Jednej z czterech, chyba że jest jeszcze szyitą, to oni mają własne rozumienie Koranu, nieco odmienne. Podlegając pod te szkoły, każdy wierny ma swojego imama, bliższego, dalszego, którego po prostu słucha. Jedni są bardziej radykalni, inni zupełnie są nieradykalni, więc to zależy. Natomiast jestem pewien, że Palestyńczycy będą tej fatwy słuchać.
Jeszcze jakaś ciekawostka na zakończenie z tych arabskich mediów?
Tak, Al Jazeera podała, że doszło do fiaska w negocjacjach na temat budowy tamy w Etiopii, w górnym biegu Nilu. Te negocjacje tak naprawdę trwają od 1959 roku. No i negocjacje zostały zerwane, czy w jakiś sposób zawieszone przez Egipt, który musi lepiej rozważyć postanowienia owego porozumienia.
Ewidentnie nie w interesie Egiptu jest ta tama. Tak możemy powiedzieć, patrzę na zegar. Jest dzisiaj piątek, jest dzisiaj 13, na zegarze 8:13, więc możemy zakończyć nasz przegląd prasy. Bardzo serdecznie, jak się pan czuje?
Doskonale.
Nie tak jak kosmonauta, który pierwszy raz poleciał w kosmos.
Nie, może drugi. Najpierw był Księżyc, teraz Mars.
Maciej Jastrzębski przeglądał media arabskojęzyczne w Poranku Wnet po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie po raz ostatni. 8:13. Gościem Poranka Wnet jest Bronisław Wilsztajn. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, dzień dobry.
Gościem telefonicznym trzeba dodać, bo teraz jesteś w jakim miejscu świata?
Akurat udało mi się przyjechać do Warszawy.
Po prostu w Warszawie, w stolicy Rzeczpospolitej.
Tak, ze swojej wsi udało mi się właśnie przyjechać.
Bez korków i bez specjalnych utrudnień. Tak. Towarzyszyło ci słońce, które świeciło z tyłu samochodu, bo ze wschodu na zachód się przemieszczałeś.
Dokładnie tak, dokładnie z północnego wschodu.
Komentarz do wczorajszego Marszu Żywych, do wystąpienia prezydenta Izraela, do wystąpienia prezydenta Polski jest jaki?
Tu można mówić o różnych poziomach tego wydarzenia. No po pierwsze, sam Marsz Żywych jest wstrząsającym wydarzeniem. No to pokazuje, że jak przemoc i zbrodnia nie triumfuje mimo wszystko, mimo tego, że zbiera straszliwe żniwo, potrafi zebrać, jak to, które niemieccy naziści w czasie II wojny światowej przeprowadzili. I to jest ten wymiar taki najgłębszy, a wymiar taki bardziej doraźny, polityczny, to jest oczywiście uspokajanie konfliktu, który ma miejsce, miał miejsce między Polską a Izraelem. Jak gdyby bezpośrednim zapłonem do tego była polska nowelizacja ustawy o IPN-ie, ale to była sprawa złożona z jednej strony z środowiska w Polsce niechętne obecnej władzy, a można powiedzieć, że w ogóle polityce tożsamościowej Polski, a więc i Polsce. Środowiska w Polsce, powtarzam, wywoływały w Izraelu taką atmosferę, że to będzie kaganiec dla swobodnych badań, że to będzie zamach na wolność naukową i tak dalej, i tak dalej. To pracowały nad tym długo. Po drugie, ta sprawa nałożyła się na wewnętrzny konflikt Izraelu, a więc została niejako zinstrumentalizowana na początku przez opozycję, która przy pomocy chciała zaatakować premiera Netanyahu za to, że nie reaguje, więc on zareagował, no i potem się sprawy potoczyły, jak wszyscy wiemy, włączyły się w to bardzo liczne siły zewnętrzne, które chciały ten konflikt wykorzystać, które są niechętne Polsce, które chcą rewidować pamięć o historii. To są nasi najbliżsi, silni sąsiedzi z prawa i z lewa i tak dalej. To wszystko wiemy, ale po tej gwałtownej fazie tego konfliktu mamy do czynienia ze stopniowym jego uspokajaniem. I fakt, że przyjechał do Polski na ten Marsz Żywych prezydent Izraela i że wspólnie z polskim prezydentem uczestniczyli, że w tym marszu, że w wypowiedziach prezydenta Izraela, choć prezentował on oczywiście perspektywy Izraela, były bardzo takie pojednawcze gesty wobec Polski i Polaków. To wszystko pokazuje, że sprawa się uspokaja i że paradoksalnie może tak być w pewnej przyszłości, że ona może posłużyć naszym relacjom, niejako je doprowadzić ich rektyfikację. Przy okazji jest jeszcze tło międzynarodowe, to charakterystyczne, bo telewizja izraelska wczoraj pokazała taki materiał, który dość wyraźnie, znaczy, który mówił w expressis verbis, że Ameryka naciska na Izrael, żeby te relacje z Polską naprawiła, dlatego że Polska jest ważnym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych. To w ogóle ma ta informacja jest istotna dla nas z każdego punktu widzenia, no bo my niby wiemy o tym, ale ciągle usiłuje nas się przedstawić jako nieznaczącą kruszynę, która w ogóle nie powinna prowadzić podmiotowej polityki, bo nic nie znaczy w tych wielkich międzynarodowych układach. I teraz okazuje się, że Amerykanie naciskają na swojego najważniejszego sojusznika na Bliskim Wschodzie, żeby z Polską te stosunki znormalizował, ponieważ to Polska jest ważna dla Stanów Zjednoczonych. To też dla nas ważna jest bardzo informacja.
Powiedziałeś o pojednawczych gestach ze strony prezydenta Izraela. Jaki z tych gestów uważasz za najważniejszy, który zrobił największe wrażenie?
No, tam był parę razy powiedział prezydent Izraela, że Polska rozliczyła się ze swoją przeszłością, że Polacy... Znaczy, nigdzie nie było tam sformułowanie, nie zostało sformułowane, że Polska miała jakiś specjalny udział w Holokauście. Znaczy, owszem, prezydent Izraela powiedział, że również Polakom zdarzało się zabijać Żydów i wrogo reagować na to, jak wracali, co może u Polaków wywoływać taki odruch niechętny, kiedy zestawia się i z innymi wszystkimi. Tyle tylko, że on jednocześnie mówił, że Polska niczym złym się nie wyróżniła w żadnym wypadku, że wręcz przeciwnie, że byli tutaj ludzie, którzy starali się pomagać Żydom, że tradycje polskiej wspólnoty, losu polsko-żydowskiego to są bardzo długie i bardzo piękne. To wszystko miało taki bardzo pojednawczy charakter. Mówię jeszcze raz, my możemy tak czasami mieć pewne z rezerwą słuchać, kiedy wymienia się, kiedy on powiedział, że tak zachowali się Polacy, zachowali się Ukraińcy, zachowali się Litwini, to nie do końca tak samo się zachowywali, bo akurat nie było polskich oddziałów Waffen-SS, a ukraińskie czy litewskie były, wszystkimi konsekwencjami. No ale to są takie bardzo detaliczne rozważania. To generalnie to był taki wobec Polski bardzo ciepły wypowiedź, bardzo podkreślająca, jak prezydent Izraela docenia wysiłki obecne Polaków, na przykład prezydenta Andrzeja Dudy.
A czy nie jest tak, że ten konflikt rzeczywiście zostanie, czy ta dyskusja zostanie rzeczywiście wyciszona, zapomnimy o tej dyskusji i pomyślimy, my mamy swoją wersję, Żydzi mają swoją wersję i tak z tymi swoimi wersjami po prostu zostaniemy, czyli ta część, ten protokół rozbieżności zostanie zakopany pod dywan, schowany pod dywan.
No, w obecnym stanie rzeczy tak w ogóle jest troszeczkę. Tak trochę jest, ale ja mam nadzieję, że z czasem zaczniemy pracować nad tworzeniem, nad przywracaniem historii należytego jej kształtu i pokazaniem, jaka ona była, z wszystkimi ciemnymi i jasnymi stronami. To oczywiście będzie trudne z różnych względów. Powtarzam jeszcze raz, bo historia jest niesłychanie ważna i ta sprawa choćby pokazuje, jak głupie były te wszystkie opowieści, że to historię zostawmy historykom. Historia tworzy naszą tożsamość. Mówi o tym, kim jesteśmy naprawdę. Dlatego musimy ją znać i pamiętać. I dlatego mam nadzieję, że wspólnie z Żydami, z Izraela i nie tylko, będziemy odsłonimy i powiemy prawdę. Z jednej strony przezwyciężymy tych nienawistników w rodzaju Jana Grabowskiego czy Tomasza Grossa, którzy deformują historię, manipulują nią i zajmują się głównie przypisywaniem Polaków współsprawstwa Holokaustu. Ale z drugiej strony już odejdziemy od tych lukrowanych opowieści o tym, że ponad milion Polaków pomagało Żydom, bo to jest oczywiście nieprawda i to jest nonsens. To by świadczyło, że jesteśmy narodem aniołów. Wielka szkoda, ale nie jesteśmy narodem aniołów. No więc, że dojdziemy do prawdy, Ta prawda dla nas nie jest zła, oczywiście, bo czasami ludzie się wywołują szok, że również w Polsce zdarzały się straszne rzeczy. One zdarzały się wszędzie. Zdarzały się wszędzie i zawsze. Tak sobie przypominam, istotnie, tak sobie przypomniałem Platona, który w Fedonie, na przykład Sokrates platoński mówi, że jako rzecz oczywistą, taką oczywistość mówi, że zawsze jest ta sama niewielka grupa skończonych łotrów i herosów w narodzie, w każdej zbiorowości. W środku są zwyczajni ludzie. Ci zwyczajni ludzie zastraszeni, steroryzowani i tak dalej, no, zachowują się tak, jak się zachowują zwyczajni ludzie i to musimy zrozumieć, zwłaszcza w nieludzkich czasach. Właśnie powinniśmy sobie to przypomnieć, żeby tym bardziej dowartościować tych zachowań, którzy zachowali się heroicznie. No ale poza wszystkim reprezentacja Polski, czyli polskie państwo na emigracji, polskie państwo podziemnie zachowywało się wyjątkowo dobrze. To myśmy usiłowali uczulić aliantów na to, co się działo w Polsce, wywołać u nich jakąś reakcję, niestety bezskutecznie. To myśmy próbowali pomagać. Więc to wszystko, ta historia dobrze o nas świadczy. W sumie, mimo wszystko, tego ja wspomniałem, mówię, że to ciągle jest, ale mimo wszystko, ważąc to wszystko, no wychodzimy wyjątkowo dobrze na tym, dlatego nie tylko dlatego, ale również dlatego warto o tym i należy o tym pamiętać. Mam nadzieję, że ta wiedza o tym się powoli upowszechni, między innymi na skutek tego konfliktu. Ja w kółko wracam do takiej sprawy, która miała miejsce, była taka wstrząsająca. To była wizyta grupy izraelskich dziennikarzy, jak ta sprawa się zaczęła, przyjechali do Polski, no i zostali zaprowadzeni do Muzeum Powstania Warszawskiego. I oni tam przeżyli szok, bo oni nie tylko, że nie wiedzieli o Powstaniu Warszawskim, się wydawało, że Warszawa w czasie wojny, no to było tak, jak w Paryżu było. A Polacy mieli status Polaków, był taki jak status Francji okupowanych, Francuzów okupowanych. No to pokazuje, jak ta niepamięć o historii deformuje jej oczywiście odbiór i oceny. No ale to jest dla nas wielkie zadanie, żebyśmy to robili, bo nie robiliśmy tego z wiadomym względu, nie mogliśmy tego robić, kiedy był komunizm, a kiedy komunizm upadł, też żeśmy tego nie robili, dlatego że aplikowano nam pedagogikę wstydu, kazano nam się wstydzić własnej tożsamości. Dopiero teraz powoli zaczynamy przywracać i właściwe miary.
Może warto by było zapytać przy okazji jakiegoś kolejnego spotkania grupy, bo dojdzie do takiego kolejnego spotkania tej grupy polsko-izraelskiej, w skład której pan redaktor wchodzi?
Owszem, wchodzę, ale o co mielibyśmy zapytać, bo zawiesiłeś
pytanie. Nie, czy dojdzie do spotkania, bo dokończę pytanie, bo czy dojdzie do spotkania, to jest pod pytanie do pytania.
No, przypuszczalnie dojdzie do tego spotkania, chociaż ja nie chcę przeceniać znaczenia tej grupy, bo ten zespół nasz to jest taki jeden z instrumentów. To nasze pierwsze spotkanie było takim, miało znaczenie, bo to był pierwszy sygnał, który pokazywał, że przezwyciężamy to napięcie. No bo jeżeli się spotykają przedstawiciele rządów Polski i Izraela i dyskutują o tych wspólnych sprawach, spokojnie rozmawiają długo, no to świadczy, że możemy się porozumieć. I teraz tych instrumentów działania jest dużo. No jednym z tych wydarzeń, dużo ważniejszych, to było wczorajsze uczestnictwo w Marszu Żywych Prezydentów. Ja myślę, że teraz w związku z 75. rocznicą powstania w getcie będą dodatkowe takie wydarzenia, które będą temu służyły. Więc ja nie mam oczywiście pewności, czy ta grupa będzie funkcjonować, czy będzie działać. Być może będzie, na pewno będą, znaczy na pewno. Mam nadzieję, jestem prawie pewny, że będzie współpraca na linii historyków i to tych prawdziwych historyków, a nie tych, którzy powodowani są jakimiś resentymentami, którzy wspólnie zaczną współpracować. Niestety kontakty z Yad Vashem ze strony polskiej zostały zmonopolizowane przez ludzi, którzy no właśnie taki mieli stosunek do tej polskiej przeszłości niechętny, można powiedzieć.
No, wokół Muzeum POLIN też dzieją się takie polityczne, niepokojące rzeczy. Myślę o tych filmach, w których cytuje się z internetu wypowiedzi Polaków niechętnych, antysemickie wypowiedzi i pokazuje się, no proszę, jest, tak? Jest okropne, tak? Są takie filmy, nie wiem, czy któryś z tych filmów udało ci się obejrzeć?
No, nie, to nawet ja zostałem, dyrektor muzeum, profesor Stola zaproponował, żebym wziął udział w takim filmie i ja odmówiłem. Ale no, sam ten film, pokazanie, że istnieje, że pojawia się w Polsce antysemityzm, że pojawia się teraz przy okazji tej zwłaszcza tej awantury, to jest fakt i też nie zamykajmy na to oczu. Jeżeli patrzymy na, oczywiście wpisy w internecie nie są żadnym miernikiem, nie są po prostu miarodajne, bo wystarczy dobrze zorganizowana grupa, aby wypełnić internet całymi jakimiś ponurymi, jakimiś stekiem plugawych obelg i wyzwisk. No ale mimo wszystko ja to obserwuję, istnieje pewna grupka, mniejszość aktywna, która żyje który jest opętana antysemityzmem. Są tacy ludzie w Polsce, są takie środowiska, niewielkie na szczęście, nieznaczące, ale są. Więc to, że Polin również to pokazuje, być może to jest jego prawo. Dla mnie problemem większym jest co innego. Tam jest problemem jest to, że on dał się politycznie i to wyraźnie zinstrumentalizować. Tam były debaty o Marcu, no, którą niby nie organizował sam Polin, tylko taka loża Inakbrajt. Ale udostępniona została Polin dostępnie swoje miejsce, niejako to sygnował. Którzy brali udział, owszem, że tak powiem, kombatanci Marca, ale bardzo odpowiednio dobrani, którzy właściwie można było odnieść wrażenie, że oni tylko po to opowiadają o Marcu, żeby powiedzieć, co jest dokładnie tak jak w Polsce dzisiaj. A Kaczyński to jest dokładnie jak Gomułka i oni to w kółko powtarzali. Więc to mnie najbardziej uderza, bo to jest instrumentalizowanie w sposób paskudny antysemityzmu i stwierdzanie, że no właśnie, pokazywanie światu i potem to idzie w świat, że proszę bardzo, tutaj w Polsce, w Muzeum Żydów mówi się o tym, że teraz jest dokładnie tak samo jak w 68 roku, że wtedy, kiedy komuniści organizowali kampanię antysemicką. To jest rzecz, która mnie najbardziej, tak powiem, zbulwersowała.
A to pytanie, o którym mówiłem, że warto zadać, to pytanie lingwistyczne. Jak po hebrajsku brzmi słowo łapanka? Bo to też jest jedno z tych słów, którymi powinniśmy się posługiwać, żeby wytłumaczyć, co działo się w okupowanej Polsce.
Nie wiem, nie jestem...
Nie, ja wiem, że w czasie spotkania zadać to pytanie. Czy jest w ogóle odpowiednik słowa łapanka? Nie,
W ogóle no, warto zadać pytanie, no, inna sprawa, że tam o tyle nie warto zadawać tego pytania, że tam siedzą specjaliści, którzy dobrze znają tę historię. Oni ją znają, ci, którzy siedzą tam. I oni nie negują historii takiej, jak ona jest. Oni się zastanawiają, no, nasza debata by dotyczyła głównie tego, że czy to prawo rzeczywiście zastraszy naukowców i zastraszy, może służyć zastraszaniu jeszcze żyjących świadków tamtych czasów, którzy chcieliby mówić o rzeczach niewygodnych, na przykład dla Polaków. Natomiast sama historia dla nich nie jest żadną tajemnicą, zwłaszcza dla tych historyków z Yad Vashem. Oni nawet, ja tam poruszyłem właśnie tą sprawę między innymi tej wizyty tych dziennikarzy, więc oni musieli to zbagatelizować, mówią, no przecież dziennikarze nie są za mądrzy, a czy u was są sami mądrzy dziennikarze i zorientowani, a jednak nie o to chodzi. To jednak nasi dziennikarze wiedzą o tym, że było powstanie jak się wszyscy, a Izraelu, jak się okazuje, na temat powstania warszawskiego sporo osób nie wie.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Bronisław Wilczyn był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:34. Dzisiaj jest 13 kwietnia i do tego piątek.